Kochani przyjaciele, Sergiusz Bułhakow, jeden z najwspanialszych pisarzy i teologów rosyjskich, który żył w latach 1871-1944. Człowiek o niesamowitej historii życia, wychowany w popskiej rodzinie, jako 14-latek trafia do seminarium, opuszcza szeregi kleryckie, popada w niewiarę. Później po latach, już jako bardzo dojrzały filozof, profesor i wykładowca ekonomii politycznej, wraca z powrotem do wiary. Później, prześladowany przez bolszewików, wyjeżdża z Rosji, przez Konstantynopol dociera do Pragi, w końcu do Paryża. Tam zostaje profesorem, wykładowcą teologii i w tym ostatnim etapie swojego życia pozostawia po sobie wspaniałe dzieła teologiczne. Co ciekawe, ojciec Sergiusz Bułhakow, w tej arcyciekawej swojej przygodzie teologicznej, zdobył także anatemę, ekskomunikę za swoje poglądy teologiczne, jaką ściągnął na siebie ze strony zagranicznego kościoła prawosławnego Rosji. Później musiał się grubo tłumaczyć, odwoływać niektóre ze swoich intuicji, żeby ta ekskomunika została z niego zdjęta. Żeby chociażby poczuć przez chwilę klimat, w jakim ojciec Bułhakow pisze, to jest wujek, tego daleki wujek słynnego Michaiła Bułhakowa, autora Mistrza i Małgorzaty, to przeczytam wam chociażby krótki fragment o jego nawróceniu. Jest to historia opisana w książce Svet Nevečerny. Zapadał zmierzch. Jechaliśmy przez południowy step, owiani wonią ziół, traw i siana, otoczeni purpurą łagodnego zachodu słońca. W dali błękitniały bliskie już góry Kaukazu. Widziałem je po raz pierwszy. Wbijając zachwycone oczy w coraz bliższe góry, wchłaniając światło i powietrze, skupiałem uwagę na objawieniu przyrody. Dusza już dawno temu przywykła do postrzegania w przyrodzie z tępym, milczącym bólem jedynie martwej pustyni pod zasłoną piękna, jak pod fałszywą maską. Wbrew własnej świadomości nie mogła się pogodzić z przyrodą bez Boga. I nagle dusza wzburzyła się, rozradowała, zadrżała. A jeśli On istnieje? Jeśli to nie jest pustynia, nie fałsz, nie maska, nie śmierć, ale On, dobry i miłujący Ojciec, Jego szata, Jego miłość. A jeśli moje dziecięce święte odczucia, które kiedy żyłem z Nim, chodziłem pod Jego obliczem, kochałem i drżałem ze swojej bezsiły, aby się do Niego zbliżyć, jeśli moje dziecięce porywy i łzy, słodycz, modlitwy, moja czystość dziecięca, przeze mnie wyśmiana, opluta, zbrukana, jeśli to wszystko jest prawdą, a to martwe i puste jest ślepotą i fałszem? No, tak pisze, pięknie pisze. Ojciec Bułhakow. Polecam wam tego autora i zdziwicie się, bo jednym z największych znawców w ogóle literatury duchowej, teologicznej rosyjskiej drugiej połowy XIX wieku i pierwszej połowy XX wieku, w tym tłumaczem i wydawcą niektórych tytułów Bułhakowa, jest Tomek Terlikowski, który wzbudza wiele emocji w mediach, natomiast mało kto wie, że to jest człowiek bardzo szeroko wykształcony i świetnie obyty Bułhakowem. Jestem pod wrażeniem tego, co on przetłumaczył i co mogłem dzięki niemu chociażby czytać, jak na przykład ta książeczka. No więc ten wielki Bułhakow pośród wielu pozostawionych po sobie pism, książek, bardzo opasnych, tomów, świetnie napisanej teologii. Pozostawił także tomik Bramy Chersonu. I w Bramach Chersonu takie zdanie, które chyba kiedyś już tutaj padło z tej ammonki i pewnie jeszcze nieraz padnie. Bramy podziału nie sięgają nieba. Bramy podziału nie sięgają nieba. Oczywiście w Bramach Chersonu jest jasny kontekst. Cherson, początek prawosławnej Rosji. Rosja prawosławna, oddzielona od świata zachodniego, budująca swoją chrześcijańską tożsamość na dziele misyjnym Cyryla i Metodego, na tradycji duchowej Bizancjum, prawosławna Rosja. Ściany podziału nie sięgają nieba. Człowiek je wzniósł, człowiek kiedyś będzie je musiał rozebrać, zburzyć. A dzisiaj, kiedy czytam tą Ewangelię Markową, jak to Jan, syn Gromu, brat swojego brata Jakuba, idzie do Jezusa i wyrzuca mu, że ktoś inny, kto nie chodzi z Jezusem, czyni takie same cuda jak Pan. I Jezus, który mówi do Jana, zostaw, bo kto nie jest przeciwko nam, jest z nami. Te słowa Pana Jezusa budzą we mnie, przypominają we mnie to doświadczenie duchowe, które mam, że wiara jest relacją. Że prawdziwa relacja buduje się i kształtuje w obszarze ducha. Że to, co duchowe, wyraża się poprzez relacje, bycie w stosunku do. Że jeśli wiara jest we mnie relacyjna, to ciało, moje zmysły, moje myśli, mój sposób bycia dopełnia tego, co duchowe. I w tle tych moich refleksji brzmią słowa sprzed kilku tygodni, kiedy Chrystus w dyspucie z teologami mówi: ciało na nic się nie przyda, bo to duch daje życie. Ciało jest zawsze komunikatorem tego, co duchowe w nas. Ciało stoi na przedłużeniu tego, co w nas jest fundamentalne, czyli duch, w którym uczestniczymy poprzez świadomość. Wierzę, bo jestem osobą duchową, a w obszarze ducha nie da się znieść podziałów. Tych dwóch, którzy czynili cuda w imię Jezusa, nie chodząc z Jezusem, nie będąc Jego apostołami i uczniami, byli z Jezusem głęboko zjednoczeni duchem. I tych dwóch wprawiło w zdumienie i wstyd 12, którzy choć chodzili z Jezusem i słuchali Jego słów, nie byli w stanie dokonać dzieł, jakich dokonywał ich Pan. Ta lekcja pokory, jaką musieli wziąć w konfrontacji z dwojgiem, którzy poprzez ducha, stanowiąc jedno z Panem, uwolniali człowieka od jego grzechów, od jego demonów, od jego zła. To mi uświadamia, że w naszym chrześcijańskim życiu najpierw jest duch, a potem ciało. I wiecie, bo przecież mówiłem o tym i dzieliłem się z wami i tak teraz się chcę dzielić tym doświadczeniem, że jako student teologii, a później jako młody ksiądz, doświadczałem wiary jako przede wszystkim obszaru wyznawanych dogmatów, treści teologicznych, wyrażanych za pomocą nieporadnych ludzkich słów, kończonych kropkami, przerywanych przecinkami. Tymi kropkami i tymi przecinkami o które nieraz w historii toczono bój. Im starszy jestem, im dojrzalszy, tym bardziej rozpoznaję wiarę jako doświadczenie relacyjne. Wierzę, więc jestem. Jestem, ponieważ wierzę. Wiara jest więc we mnie obszarem głębokiej, intymnej więzi z Chrystusem, którego rozpoznaję jako miłość i z tą miłością idę w kierunku świata. Tego nam dzisiaj, kochani siostry i bracia, potrzeba. Potrzeba nam takiego wzniesienia się w obszarze naszego doświadczenia duchowego, abyśmy byli w stanie uwolnić się od tego wszystkiego, co nas ogradza, zamyka, deklinuje, klinuje. I to nie chodzi o to, aby nie być ortodoksem w obszarze mojej własnej wiary, która przecież ma jakieś kropki i przecinki. Ale chodzi o to, żeby za nawiasem, który otwiera treść ukrytą, zawartą, a ważną, który być może jest dogmatem, formą, słowem, kropką, przecinkiem, aby pojawił się drugi nawias, który będzie czystą miłością duchową i świadomością, że Bóg jest jednością. Bóg jest jednością. I mury ludzkich podziałów nie docierają do tej jedności. Nie muskają go nawet. Bóg jest jednością. I jeżeli byśmy się na spokojnie przyjrzeli tej historii myśli teologicznej, odkryjemy, że najwybitniejsi chrześcijanie na przestrzeni wieków odkrywali tę jednoczącą moc Boga, który jako jedność wprowadza harmonię, a przyciągając wszystkich i wszystko do siebie, buduje z nich jedno ciało. Kiedyś przy stole usłyszałem od jednego kapłana: prawosławie, nigdy nie miałem z tym do czynienia, nie musiałem, i chwała Bogu. Pomyślałem sobie, a gdybyśmy mogli się nawzajem opoznawać lepiej i bardziej, nie? Gdybyśmy mogli zanurzać się w prawosławiu i odkrywać bogactwo tego chrześcijańskiego wyznania, wykąpać się w tym zdroju słów, gestów, zapachów, dźwięków, w tych obrazach ikon kapiących złotem i poczuć się chociaż raz spadkobiercami ducha chrześcijan wschodu. Inność drugiego, która zawsze kryje w sobie jakąś tajemnicę, może nas tylko wzbogacić. Wzbogacić. I tak samo katolik w podejściu do prawosławnego i tak samo katolik w podejściu do protestanta może się tylko wzbogacić. I co więcej, może stać się darem. Darem. Reguła świętego Pawła: płacze z płaczącymi, śmieje się ze śmiejącymi się. Mogłaby stać się regułą naszych wzajemnych relacji, poszukiwań i wspólnego wędrowania przez historię, uwalniając świat i człowieka od demonów niewrażliwości, obojętności i głupoty. Dlatego dzisiaj, kochani moi przyjaciele, życzę sobie i wam z całego serca, aby Pan dał nam odczuć w sobie powołanie i żar jedności duchowej z wszystkimi, którzy kochają, którzy szukają Boga, którzy bardziej lub mniej Go już odnaleźli i którzy nigdy nie napiją miłości w twarz. Jacy musieli być ci dwaj, którzy dokonywali cudów w imię Jezusa, i jacy byli apostołowie, którzy okazali się bezradni wobec demona, a którym przecież jeden rozdział wcześniej Jezus, zwracając się do Piotra, mówi: zejdź mi z oczu, szatanie. Jaka to jest lekcja i przestroga dla pewnych siebie chrześcijan. Nie? Że Pan mówi do Piotra: szatanie. Jaką trzeba lekcję stąd wyjąć, żeby nie być w oczach Jezusa szatanem, ale kimś, kogo Jezus usprawiedliwi, bo czuje się złączony z Nim w tym właśnie wielkim obszarze ducha, którego Sołowie w nazwie wszechjednią wszystkiego, wsejedinstwo. Mówię o tym też w kontekście tej polaryzacji katolicko-katolickiej, którą mamy. Nie wiem, na ile się interesujecie, ale jest tak dużo, że godziny można siedzieć i śledzić, jak to dzisiaj katolicy i katolikom gotują przez zabawny los. Jedni drugich obrażają bez empatii, bez próby zrozumienia, bez ciszy. Bo nad wieloma rzeczami moglibyśmy przejść łagodnie, trwając w ciszy, nie odzywając się, mając świadomość, że z perspektywy Boga wiele spraw wygląda zupełnie inaczej niż z żabiej perspektywy ziemskiego Kościoła. Więc prośmy o wewnętrznego ducha jedności i wyjdźmy dzisiaj z tego Kościoła jako ludzie wierzący, co prawda według dogmatu, ale kochający świat według miary Chrystusa.